Okay. I'll look at that. O, tu. Witam Was serdecznie. Pamiętam częściowo, co ostatnio do Was zgłosiłem. A mówiłem o... A mikrofon? A mówiłem o darach mocy, o tym, że demony się mają Was bać. Ktoś mnie tu uwięził. O tak. Okej. I wszyscy tego pragniemy i każdy, myślę, jak marzy albo myśli o rozwoju Kościoła, o wzroście Królestwa Bożego, to wiemy, że mają się takie rzeczy dziać, niezależnie od tego, w którym my miejscu dzisiaj jesteśmy, to Bóg jest ciągle ten sam, tak? On ma tą samą moc, te same namaszczenie. I On przychodzi, żeby to ludziom dawać. Ale oprócz tego, co Bóg chce, ważne jest też, jaką postawę my zajmujemy, tak? Więc listy apostolskie, zwracając się do kościołów, mówiły nie tylko o tym, co Bóg chce, ale też o powinności ludzi, którzy tworzą Kościół, tak? Był taki czas, że kiedy Gedeon wyruszał do walki, to pamiętacie, co on zrobił, kiedy zebrał ludzi, pospolite ruszenie, i co on powiedział?
Kto się boi?
Kto się boi, niech idzie do domu. Tak? A kto wybudował swój dom i jeszcze będzie powiedział, niech idzie do domu. I wysłał do domu ludzi, którzy mogliby przeszkadzać. Bo czasami jest tak, że idziemy na hura, ale w pewnym momencie zaczynamy się bać o swoje życie. I albo o swoje dobro, o swoje ja, o swoje ego. I wtedy się wycofujemy. A człowiek, który się nie boi, albo człowiek, który ma pełną determinację, jest lepszym wojownikiem od wielu wojowników, tak? Pamiętacie, co powiedziano do Dawida? Do Dawida powiedziano, nie wyruszaj do walki. Był taki moment, że o mało włos nie zabito Dawida. I żołnierze przyszli do niego, dowódcy przyszli do niego, powiedzieli, Dawidzie, nie wyruszaj do walki, bo ty jeden znaczysz tyle, ile... Nie pamiętam. Nie, nie wszyscy. Tam chyba 10 tysięcy wojowników. Czy 1000, czy 10 tysięcy już. Jakkolwiek, nawet 1000, tak? To jest dużo. Jeden człowiek. Tyle znaczy, tak? Mam takie słowo dla Was. List do Tytusa, 3 rozdział, 11 wersetów pierwszych. List do Tytusa, 3 rozdział i pierwszych 11 wersetów. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale, 4 werset. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa. I chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. A głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj. Są bowiem nieużyteczne i próżne, a człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy i sam na siebie wyrok wydaje. Przypominaj im. A dlaczego trzeba im przypominać? No bo się nie nauczyli, tak? Albo nawet jak się już nauczyli, to jeszcze niezmienioną mają naturę. To tak jak mój znajomy mówił, mnie to już nic nie zgorszy, mnie to już nic nie pociągnie, więc mogę chodzić do pubu i pić piwo. No ale był kiedyś alkoholikiem i mówił, że zostałem uleczony czy wyzwolony, tylko chyba nie do końca. Bo też w innym miejscu powiedziane jest, żeby Boga nie kusić, tak? Więc poszedł i po którymś razie został. I był problem. Więc kiedy ktoś zwraca się do nas z przypomnieniem, to się wydaje, że nam urąga, tak? Ludzie z dużym poczuciem własnej wartości mają takie wrażenie, nie przypominaj mi. Czasami zwracałem się do żony, do mojej żony, nie przypominaj mi. Ale później jak odchodziłem, sobie pomyślałem, a tak naprawdę chyba nie pamiętałem dobrze. Tak? Jeszcze coś tam pamiętałem, ale tak do końca nie pamiętałem, więc lepiej, żeby przypominać, tak? Drodzy, bo pewne rzeczy dobre przynoszą dobry skutek wtedy, kiedy o nich pamiętamy. Albo kiedy je stosujemy, kiedy im ulegamy. Jesteśmy różni. Pochodzimy z różnych środowisk, z różnych rodzin, mamy różne przykłady, różnie nas nauczano, tak? Ale kiedy stajemy w jednym miejscu, to powinniśmy wiedzieć, że zachodzą w tym miejscu, rządzą zasady tego miejsca, tak? Bo jeżeli rządzą zasady takie, jak ty masz w swoim domu, no to niestety zaczyna się źle. Jeżeli dwoje ludzi wychodzi i ona ze swojego domu, on ze swojego domu i tworzą nowy dom i teraz ona zaczyna wprowadzać zasady swojego domu, on zasady swojego domu, no to wcześniej czy później się rozejdą, tak? Bo nie ma jedności. Więc tworzą nowe zasady, bo to są zasady tego teraz miejsca, tak? I w zasadach tego miejsca musimy się znaleźć. Więc apostoł Paweł pisze do Tytusa, którego postawił w pewnym miejscu, trudnym miejscu, żeby był przełożonym, żeby był tym liderem, który głosi Ewangelię, który utrzymuje królestwo. Powiedział, jeżeli chcesz, parafrazując, jeżeli chcesz odnieść sukces, jeżeli chcesz, żeby Kościół wzrastał, to oprócz namaszczenia Bożego, które masz, potrzebujesz ludzi pewnych zasad nauczyć. A jakie to są zasady? Po pierwsze, aby zwierzchnością i władzą poddani byli, tak? I posłuszni, żeby byli. Gotowi do wszelkiego dobrego, nie złego, ale wszelkiego dobrego uczynku. I jeżeli teraz jesteśmy posłuszni, jeżeli jesteśmy poddani, a poddaństwo zawsze wiąże się z takim zrezygnacją czegoś? Pamiętacie, kiedy niewolnik upodobał sobie pana swojego i przyszedł rok wyzwolenia, a on upodobał sobie swojego pana, to chociaż był to rok wyzwolenia, powinien być wolny, stawał w drzwiach domu i brał szydło i mówi, przekuj mi ucho na znak, że już będę zawsze twoim niewolnikiem. Rezygnował z czegoś, tak? Rezygnował ze swego ze swojej wolności, podnosił piętno niewolnika. Ale on wierzył swojemu panu, że jego pan nie zrobi mu krzywdy albo że jego pan nie zaprowadzi go w niewłaściwe miejsce. On wierzył swojemu panu, tak? Popatrzcie, inna rzecz. Lot wyszedł z Abramem z jednego miejsca i doszli do ziemi obiecanej i Bóg pokazywał po kolei Abramowi ziemię obiecaną, a Abram ciągle oczekiwał na syna, tak? Aż w pewnym momencie Lot, który doświadczył dobra, ochrony, bytu z Abrahamem, czy z Abramem wtedy jeszcze, nagle zaczęli się kłócić pasterze. Więc Lot powiedział, muszę odejść. Abram mówi, to idź, gdzie chcesz. Ja sobie, co mi zostawisz, to ja wezmę, tak? No ale później za jakiś czas Abram musiał coś zrobić. Co zrobił Abram? Zebrał wojsko, tak, swoje? I musiał ratować Lota z opresji. Bo to Lot wydawałoby się zyskał wolność. I był taki wolny, taki swobodny, tylko że go wzięli do niewoli po pewnym czasie, tak? I było mu źle. I gdyby nie Abram, to by po Locie nic nie zostało. Ale Abram poszedł go bronić. Więc jeżeli poddajemy się, to wiemy, że z tego wyjdzie dobro, bo znamy Bożą wolę, tak? Znamy dobrą, Bożą wolę. Kiedyś Jezus powiedział do swoich uczniów, najpierw ich zaszokował, myślicie, że oni wiedzieli, co on robi? Jezus prowokował, często prowokował, tak? I nagle przyszedł do nich, zaczął im mówić trudne rzeczy o tym, kto nie spożywa jego ciała, kto nie pije jego krwi i takie rzeczy, które oni nie mogli w tym momencie zrozumieć. Niektórzy się zgorszyli i odeszli, a Jezus zwraca się do swoich uczniów, tych najbliższych apostołów i mówi, chcecie odejść? A Piotr mówi, a do kogo pójdziemy? Tak? My nie rozumiemy tego, parafrazując, my nie rozumiemy tego, co ty tu mówisz, my nie rozumiemy twoich działań, ale my już ciebie poznaliśmy i wiemy, że nawet jak czegoś nie rozumiemy, to od ciebie wychodzi dobre. I my już nie mamy dokąd pójść, bo u ciebie są słowa żywota, tak? Bo u ciebie jest błogosławieństwo. Nie będziemy więc rozdrabniać się na drobne. Więc drodzy, oczekujemy dużych rzeczy, ale one kosztują pewną rzecz, tak? Czy pewne nasze działania. Po pierwsze, żebyśmy byli poddani zwierzchnościom i władzom. Opowiem wam wydarzenie, może to opowiadałem, ale powtórzę, tak? Kiedyś, kiedy jeszcze pastorowałem w Prudniku, pewien człowiek przestał przychodzić do zboru, obraził się na zbór. Więc pojechałem do niego do domu i przyszedłem do niego do domu, on otworzył drzwi i stanął w drzwiach, nie puszczał do środka i mówi, a pastor to po co? A ja mówię, no przyszedłem, żeby z tobą porozmawiać, dlaczego do zboru nie chodzisz? Bo może są sprawy, które trzeba załatwić i ja chcę je załatwić. Więc pogadajmy. A on mówi, bo pastor to jest stronniczy. Bo tamta osoba, nazwa ją po imieniu, robi to, to, to i to i pastor nic nie robi. A ja na niego patrzę i mówię tak, a skąd ty wiesz, że pastor nic nie robi? Puść mnie, to porozmawiamy, sprawa jest załatwiona, więc mogę porozmawiać, tak? Już mam pozwolenie. I wtedy zacząłem rozmawiać z nim i powiedziałem, od pół roku Rada Starszych zajmuje się tą sprawą. Co tydzień mamy jeden albo dwa dni postu, mieliśmy o tą sprawę. A on mówi, a dlaczego ja nic o tym nie wiem? A ja mówię, a kim ty jesteś, że ty miałbyś wiedzieć? Tak? Bo kiedy moja córka, mając 4 lata, zapytała mnie, skąd się biorą dzieci, to jeszcze wyjaśniłem skąd. Umiałem. Ale jak powiedziała, skąd z brzuszka, jak dziecko z brzuszka wychodzi, to już nie wiedziałem, jak to powiedzieć. No bo to miałem kłamać, więc odesłałem do żony. Ona już wie. Tak? A moja żona mówi, idę do szpitala i pan doktor wyciąga mi z brzuszka dziecko, tak? A ja chciałem jej opisywać, tak? Wszystko. Jak to żona będzie parła. Jak to miednica się będzie rozchodziła. No? Po prostu, ja myślę, żeby miała moja córka uraz do dzisiaj. A moja żona nie powiedziała jej tych szczegółów, tylko powiedziała, lekarz wyjmuje z brzuszka i ona mówi, to fajnie. Jej to starczyło, tak? Więc są ludzie w kościele, którym można powiedzieć więcej, ale są ludzie, którzy jeszcze mleczko piją, więc nie mogą o pewnych rzeczach wiedzieć, bo by nie unieśli brzemienia, które jest do uniesienia. Ludziom się wydaje, że to takie proste, tak? Ja wam powiem, wiecie, kiedy nasza córka była chora i umierała nam na rękach, już pierwszy raz mieliśmy ją w zapaści, ledwo do szpitala ją zawieźliśmy i lekarz powiedział, na dyżurze było nocnym, na oddziale pediatrycznym powiedział, robię notatkę na policję, bo wyście za późno przyjechali, jeszcze raz się to zdarzy, zabieramy wam prawa rodzicielskie. I nie było gadania, że myśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, że choroba za szybko postępowała, ale nie było gadania. Więc kiedy drugi raz się to zdarzyło i ona popatrzyła na mnie, to była pierwsza w nocy chyba, i ja już byłem, pobiegłem po samochód, żona ją ubrała. Gonimy do szpitala, żeby tylko zdążyć, żeby zapaści nie było. A ona tak na mnie patrzy i mówi, tato, jak już przyszedłem, przecież mówiłeś, że Jezus może. Dlaczego mnie wieziesz do szpitala? Ja mówię, córeczko, nie denerwuj się, nie rozmawiamy teraz o tym, ja cię muszę do szpitala, ci ratować muszę życie. Ona mówi, a ja nie chcę do szpitala. Znowu mnie będą kłuć, znowu mnie będą męczyć i znowu mnie będzie boleć, jeżeli to jest prawda, co ty mówiłeś, tak? I wtedy spojrzałem na żonę, wiecie, zawsze tak My jesteśmy szefami, tak? Ale jak coś, to chowamy się za spódnicę. Więc popatrzyłem na moją żonę i bo moja żona będzie ratować dziecko. I mówię, i co ty na to? A moja żona mówi, jesteś kapłanem tego domu, co zrobisz? Ja za tym na to mówię amen. I odechciało mi się już być szefem w domu. Bo okazuje się, że na mnie spłynęła cała odpowiedzialność za życie mojego dziecka. Bo jeżeli zrobię błąd i dziecko umrze, to jak na żonę będę mógł spojrzeć? Ja nie skąd ona miała tyle wiary, ale wtedy mi to uzmysłowiło, co to znaczy być głową domu. Co to znaczy być kapłanem w domu, tak? I to się tak wydaje takie proste, a to nie jest aż takie proste, dopóki nie masz odpowiedzialności, tak? Więc czasami jest tak, że dzieci niby mądrzejsze pouczają rodziców, ale nie znają brzemienia, które niosą ci rodzice, tak? A kiedy niesiesz brzemię, pewne rzeczy inaczej jednak wyglądają, niż kiedy patrzysz z boku. I tu jest powiedziane, więc żeby zwierznością poddani byli. To znaczy, że to nie jest łatwe. To znaczy, że macie swoje zdanie i będziecie mieli swoje zdanie, ale kiedy przychodzi czas decyzji albo czas boju, to zostaw swoje zdanie gdzieś, tak? Masz być poddany. Dlaczego tak jest? Normalnie w czasie pokoju możemy robić sobie różne rzeczy. Ale kiedy idziemy na wojnę, to wiecie, to nie może tak być, że każdy robi jak chce. Musimy być zgrani. Wiecie, dlaczego armia rzymska była taka zdyscyplinowana? Kiedy oglądaliście film, może niektórzy są tacy święci, że nie oglądają, ja oglądam. Film Gladiator?
Tak. 20 lat.
Ja mniej. Jestem mniej duchowy. Ale tam jest taka scena, kiedy oni są już w Rzymie i wychodzą na arenę i nie wiedzą, co się na tej arenie wydarzy. I nagle wjeżdżają rydwany z łucznikami i z pikarzami. I Markus, który tam był głównym bohaterem, mówi do tych gladiatorów. A gladiatorzy to byli ludzie, którzy byli przygotowywani do walki w pojedynkę, tak? Jeden na jeden albo jeden na dwóch. I mówię, jeżeli nie staniemy razem, trzymajmy się kupy, jeżeli nie staniemy razem, przegramy. Tak? I niektórzy rozproszyli się i zaraz zostali wyłapani, tak? Ten dostał, tamten dostał i się wtedy skupili. I wtedy słuchali jego rozkazów. Oni nie rozumieli. On był dowódcą jazdy. To był generał. I on wiedział, jak się zachować. I on nagle mówił, za tarczę. I oni kucali za tarczę. A później mówił, podstawić tarczę pod koło. I oni nie rozumieli tego, ale podstawili. Jeden się wywrócił, tak? Zaczęli zyskiwać przewagę. I zrozumieli, że pewnych rzeczy nie musisz rozumieć, ale musisz posłuchać, tak? Jeżeli człowiek posłucha, odnosi zwycięstwo. Ale kiedy człowiek zaczyna debatować, to zanim wydebatuje, to po prostu przegrywa. A później może tylko chcieć, tak? Więc kiedy przychodzi czas, że demony mają być wam uległe, że atmosfera czy sfery niebieskie nad tą doliną mają być oczyszczone, że Duch Święty ma przyjść i poruszyć to, to nie jest czas już na samowolkę. To jest czas na posłuszeństwo. Więc po pierwsze, bądźcie poddani i posłuszni i gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Czyli gotowi do działania, gotowi do zapłacenia ceny. Aby o nikim źle, czyli przypominaj im też, aby o nikim źle nie mówili. A mówimy źle, bo mamy złe doświadczenia, tak? A apostoł Paweł powiedział, ale my kiedyś takimi byliśmy, ale teraz już takimi nie jesteśmy, tak? Więc po co przypominać, jacy byliśmy? Po co przynosić przekleństwo i po co osłabiać swoją wiarę, skoro już tacy nie jesteśmy, tak?
Amen.
Więc żeby o nikim źle nie mówili, bo jeżeli on pokutował, jeżeli on wydał owoc, to po co źle o nim mówić, tak?
Amen.
To po co? Żeby nie byli kłótliwi, ale żeby byli ustępliwi i okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my kiedyś byliśmy, apostoł Paweł mówi, tak? I on teraz wspomina o sobie. On w pewnym miejscu mówi, ja jestem, czy byłem najgorszym w grzeszniku, pamiętacie? Ja prześladowałem Kościół Boży. To ja wtrącałem do więzienia. To ja zabijałem ludzi. To ja byłem. To na moich rękach jest krew. On to mówił, tak? Mówi, bo my kiedyś byliśmy nierozumni, niesforni. A wiecie, co znaczy sfora? Sfora to psy są w sforze. To wilki, oni wprawdzie tworzą watachę, ale to też jest sfora. I jeżeli któryś pies nie jest sforny, to dowódca stada go przychodzi, łapie za kark i bije o ziemię. I jeżeli on przyjmuje postawę uległości, to go puszcza, a jeżeli nie, to go zagryza. Nie ma w momencie boju litości. Albo ulegniesz, albo zginiesz, albo sobie odejdziesz, tak? Nie ma już. Więc tu jest powiedziane niesforni, żeby nie byli niesforni, bo to kosztuje, wiecie? Biblia mówi, że ci z Izraelitów, którzy zostawali z tyłu w czasie pochodu do ziemi obiecanej, którzy zostawali z tyłu, byli maruderami, marudzili, narzekali i zostawali z tyłu. To co się z nimi działo? Amalekici przychodzili i ich zabijali. Nie został żaden z nich. Wilk zawsze rozprasza stado tak, żeby słabsze jednostki odchodziły na bok i wtedy, oddzielając taką jednostkę, może ją zaatakować. A nawet nieduże stado owiec może się odbroić przed zgrają wilków. Stają wtedy, wiecie, jak owce to robią? Najsłabsze do środka, później są matki, a później barany i stają tyłem do wilków i biją nogami. Zwarte stado, zwarty krąg, że tam nikt nic i nie dają się rozproszyć. Stoją twardo i nie puszczają, biją nogami. I wilk nie da rady. Wilki rezygnują wtedy. Ale musi być zgoda, tak? Sforność. Żeby nie byli błądzący, poddani porządliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości, zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć, nam zostało darowane, tak? A jeżeli nam zostało darowane, to i my powinniśmy darować. To i na nas przychodzi łaska, żebyśmy mogli świadczyć dobro. Ale co to znaczy dobro, tak? Ja pamiętam, się nawróciłem i w naszej miejscowości są tacy odłam prostaków, którzy są z tych najbardziej radykalnych prostaków, tak? I ja poszedłem kiedyś do nich, ponieważ mieszkamy w jednej miejscowości. Ja tam założyłem kościół i poszedłem do nich, żeby się z nimi spotkać. Zaczęliśmy rozmawiać, rozmawialiśmy ze 2 godziny. I oni, byliśmy jedno. Oni powiedzieli, no wygląda na to, że jesteśmy jedno. Ja mówię, no to dobrze, no to się pomódlmy, jeszcze się kiedyś zejdziemy. Pomodliliśmy się i naprawdę była Boża obecność w tym. I oni powiedzieli, ty nawet się dobrze modlisz. Powiedziałem, no staram się, ja kocham Pana Jezusa, naprawdę kocham. Ale ten krawat po prostu. I coś tam jeszcze, tak? A znacie już taki, to anegdota, ale to prawda. Mój znajomy mi powiedział. I był też u prostaków i mówi do nich, oni mówią do niego, możesz u nas głosić pod warunkiem, że nie będziesz miał krawata. A oni mówią, a dlaczego nie mogę mieć krawata? A oni powiedzieli mu, bo krawat pokazuje do piekła. Naprawdę, on mi opowiadał autentycznie. Ja myślałem, że to żart, on mówi, naprawdę, do piekła, strzałka do piekła. I mówi, nie może tak być. A on mówi, a on taki kawalarz trochę. I mówi, a jak jeżeli mój krawat by pokazywał do nieba, to mogę ogłosić? Oni mówią, tak. No to on wziął i całe kazanie trzymał tak. I oczywiście oni pozwolili mu głosić, ale wcale zadowoleni z tego nie było, bo to wcale nie chodziło o to, gdzie on pokazuje, tak? Chodziło o pewne przekonanie. I chcę wam powiedzieć, że czasami głupie rzeczy nas dzielą, tak? Głupie rzeczy nas dzielą. Ale jeżeli nie przejdziecie nad tymi rzeczami do porządku dziennego, no to wiecie, ja na przykład miałem taki nawyk, jak się pobraliśmy z żoną, że rzucałem skarpetki, jak wchodziłem do domu, to mi przeszkadzały skarpetki. Ale wtedy jeszcze pracowałem jako lekarz weterynarii, jak chodziłem w takich gumofilcach albo w gumowcach, bo to trzeba było, bo to obornik, obory, chlewnie. Więc chodziłem, no to te skarpetki miały taki zapach. Zapach jednak nieprzyjemny. Więc przeszkadzały mi i rzucałem tam, gdzie siedziałem, czyli czasami w stołowym pod stołem. W różnych miejscach. I żona zaczęła się coraz bardziej na mnie denerwować. A ja robiłem to bezwiednie. Ja dzisiaj na przykład do dzisiaj zostawiam okulary i czasami nie wiem gdzie. I pytam żony, gdzie moje okulary. Ona mówi, ja jej nie ściągałam. Ale zawsze. Ale ona na wyczucie wie, gdzie mogłem je położyć. A ja chodzę i szukam i widzę, tak? Więc i moja żona zaczęła mnie piłować w tym, żebym te skarpet nie zostawiał, bo to przychodzą goście i nagle. Nie? I nie wiadomo, o co chodzi. Później kupiliśmy specjalnie psa, bo po zawsze na psa można zwalić. Ale no w pewnym momencie no był problem, tak? I w końcu siadłem i powiedziałem, ja czasami nie pamiętam. Po prostu ja to robię odruchowo, nie myślę o tym. Ja ci obiecuję, że ja się postaram poprawić, ale nie rób z tego problemu, bo możesz mieć zasady i być wdową, albo no bo ja umrę. Albo rozejdziemy się i będziesz rozwódką z zasadami. To się sobie pomyśl. Czy jestem na ciebie zły? Ona mówi, nie, tylko te skarpety. Załatwimy sprawę, ale na to trzeba czasu. Tak? Będziemy razem pracować. Wypracujemy jakiś konsensus. Ale może lepiej jest, zamiast się ze mną skłócić, to te skarpety zanieść do kosza na bieliznę. Tak?
Amen.
Słuchajcie, to są rzeczy istotne, bo to burzy jedność. A jak można się modlić, kiedy człowiek nie jest jedno? No od początku naszego narzeczeństwa, kiedy już byliśmy narzeczonymi, modliliśmy się zawsze przy każdym spotkaniu razem. I do dzisiaj, o ile zdarzyło może się 2 albo 3 razy, że nie modliliśmy się, chociaż byliśmy razem w domu, bo ktoś padł w tym momencie, spał, tak? Zasnął i już ktoś go nie budził. Ale tak, normalnie co wieczór modlimy się razem. I zawsze, kiedy przychodziłem z pracy do domu, a żona przychodziła z pracy wcześniej, albo jak wychowywała dzieci, to wychodziła do mnie do korytarza. O, u drużynów się dowiedziałem właśnie, że powiedzieli do Marka rodzice chyba, tak? Czy ktoś tam, nie bierz sobie gorolki, bo to nie są dobre kobiety. Bo gorolka nigdy ci nie wyniesie papci do korytarza, nie ściągnie ci butów, a na Śląsku było to ważne, tak? Moja żona może papci mi nie podawała, ale wychodziła, fartuszek rzucała i przychodziła, buziaka dostawałem i było dobrze, tak? I później szedłem coś tam umyć się i zjeść. Ale kiedyś byłem taki w pracy, nic mi nie szło, szef mnie wziął na dywanik, gdzieś tam od krowy rogiem dostałem, różne rzeczy się działy, więc byłem taki pobity, wróciłem do domu i tak oczekiwałem, że moja żona przyjdzie, uśmiechnie się i da mi całusa. Ale przyszedłem do domu, moja żona stanęła, podparła się pod boki i mówi tak, jesteś. 2 tygodnie cię prosiłam, żebyś kran naprawił. A on leje się i leje. Po prostu mam już tego dość. Ja sobie pomyślałem, ale jędza po prostu. Ja przychodzę tu z tyrany, a ona do mnie takie rzeczy. W ogóle nie myśli, co ja sobie pomyślałem. Albo co przeżyłem. I sobie tak się na nią obraziłem. Nie kłóciłem się z nią, ale tak wewnątrz się obraziłem. I sobie namyślałem. Do dzisiaj nie powiedziałem, co sobie pomyślałem. Tak? I już tego jej nie powiem. Z Bogiem to załatwiłem. Ale namyślałem sobie, że sam się z tym źle czułem. No ale sobie powiedziałem, myślę, no ale niedługo będziemy się modlić razem. Jak będziemy się modlić? Skoro jestem taki zły, że ja nie umiem się z nią teraz pogodzić, tak? Znaczy w ogóle konfliktu niby nie było fizycznie, ale on był wewnętrznie, tak? Więc poszedłem i czekałem, jak moja żona zaczyna zmywać naczynia i sprzątać kuchnię. I był taki zwyczaj, że kuchnia musiała być posprzątana i dopiero moja żona była gotowa do modlitwy.
Amen.
Więc ja, to? Nie wiem dlaczego tak jest, ale to jest ważne ponoć. Więc kiedy moja żona się wzięła za mycie naczyń, ja poszedłem, mówię, wiesz, ja jutro muszę wcześniej wstać. W PGR-ze na mnie czekają. czy możesz się ze mną teraz pomodlić? Ja wiedziałem, że nie będzie chętna, bo ona musi sprzątać. I ona mówi, nie, ja mówię, a mnie głowa boli. No wiesz co, kochanie, pomódź się sam, a ja później się też pomodlę i pójdę spać. Myślę, o to chodziło. Nie muszę się z nią modlić, tak? Więc poszedłem, pomodliłem się sam. Ale Bóg tej modlitwy nie przyjął chyba, bo moja żona przyszła, a ja jeszcze nie spałem. I później była już pierwsza w nocy, ja jeszcze nie spałem. I powiedziałem, Boże, ja chcę spać, a Bóg mówi, to przeproś swoją żonę, to zaśniesz. Tak? Ale drodzy, ja przeprosiłem, obudziłem moją żonę, przeprosiłem ją, pomodliliśmy się i ja natychmiast zasnąłem. I zrozumiałem, że to przenosi się także na życie duchowe. Bo czasami jeden drugiemu, jeden o drugim namyśli, albo jeden drugiemu nagada, a później myśli, że ma rację i że może stanąć przed obliczem Bożym i sobie po prostu funkcjonować. Ja opowiem wam jeszcze jedną historię. Kiedy nasz Dawid tu jest, miał może 6 lat i ja jestem trochę nerwusem. I on, ja nie wiem, czy on jest coś niepodobny od maleńkości. Jak go kazałem coś zrobić, on spytał, stawał i pytał się, a dlaczego? A ktoś inny nie może? I zawsze miał takie jakieś pytania, które mnie denerwowały. Więc kiedy znowu mnie coś zapytał, to ja po prostu go wyzbieram. Nie nabiłem go, ale mu powiedziałem tak, że mu w pięty poszło. I on, zbiłem go tak słuchami. I on poszedł do pokoju i zaczął płakać. I tam chodzi i płacze. A ja sobie poszedłem czytać Biblię. Jestem duchowym człowiekiem. Żeby przygotować się do kazania, poszedłem czytać Biblię. Zacząłem czytać Biblię i słyszę głos. Nie czytaj i się nie módl, bo jesteś mi niemiły. I ja mówię, Panie, ale dlaczego jestem Ci niemiły? Pan mówi, idź, przeproś swojego syna. Ja mówię, to łebek, ma 6 lat. A dzieci są takie, że zapominają, tak? Kto ma dzieci, to wiecie, jak to jest. Dziecko popłacze, za chwilę przychodzi, mówi, że Cię kocha. Nie? Ja mówię, to zaraz zapomnij. Jak ja mam mojego syna przepraszać, to łebek. A Bóg mówi, jak go nie przeprosisz, to nawet przede mną nie klękaj, bo Cię nie wysłucham. Wiecie, Bóg mnie uczył nie z Biblii najwięcej, ale przez relacje. Tak? Więc poszedłem do jego pokoju, a on już przestał płakać i zacząłem chodzić. Mówię, wiesz, Dawid, różnie się w życiu dzieje i nie może mi przejść słowo przepraszam. Po prostu ja nie mogłem to powiedzieć, tak? I kiedy już tak z 5 minut chodzę koło niego i tak gadam o byle czym, a on tak na mnie patrzy i mówi, tato, przecież ty masz czytać Biblię. Ja ci powiem tak, my chrześcijanie musimy sobie przebaczać. I ja ci już przebaczyłem dawno. I wiecie co, ja siadłem i płakałem. Po prostu Bóg mnie napomniał przez jego, nie tylko osobiście, a także przez mojego syna. I zrozumiałem i pamiętam do dzisiaj, że jeżeli nie mam załatwionej sprawy, to mogę mówić o sobie, aureolę sobie przykleić, tak? To wszystko psu na budę. To nie ma wartości, tak? Dopóki nie staniesz szczerości przed Bogiem. Więc tu jest powiedziane, że my mamy być ulegli. Że my mamy być poddani. Że my mamy załatwiać pewne sprawy. Bo inaczej nasza modlitwa nie dojdzie wysoko. I możemy mówić o różnych dobrych rzeczach. O różnych. Inny wam przykład powiem. Jeden z braci był krawcem. I był to naprawdę dobry człowiek. I kiedyś ja z nim nie rozmawiałem, ale mój znajomy pastor z nim rozmawiał. I on mówi, bracie, czy jesteś gotowy do tego krawca? Pójść do nieba. A on mówi, myślę, że jestem gotowy. Jestem gotowy, bo to robię, tego nie robię, tamtego nie robię. I w zborze mnie szanuję, i Słowo Boże głoszę, i po prostu modlę się o ludzi, i ludzie są uzdrawiani, i po prostu naprawdę jestem przed Bogiem w porządku, i kocham Pana Jezusa. Więc jestem gotowy. I poszedł spać. Tamten pastor u niego spał. I rano wstaje, a ten krawiec wstaje bladziutki. I mówi, bracie, co ci się stało? A on mówi tak, miałem sen. Miałem sen, że na obłokach przyszedł Pan Jezus. I nagle ludzie z nimi zaczęli startować i lecieć. Ci, którzy żyli, tak? Wierzący. Zostali przemieniani w okamgnieniu, tak w Biblii napisane, i lecą do nieba. Groby się otwierają, ludzie po prostu z martwych lecą do nieba. a ja niekoniecznie. I w pewnym momencie zaczynam lecieć i tak mijam księżyc, jakieś gwiazdy, ale tak, że wszyscy mnie mijają, a ja tak jakbym na zwolnionym tempie. I mówi, co mnie trzyma? Ogląda się, a tam resztki materiałów zrobiły taki ogon, tak jakby za latawcem, bo on nie oddawał resztków materiału. Może to nie były jakieś duże skrawki. Ludzie przynosili mu rzeczy do szycia. Ja jak takie małe skrawki, to ich nie oddawał. Ale nawet jeżeli to nie były jego, czy nic z tego by nie było uszyć, nie można było uszyć, to nie było to jego, tak? Wiecie, moja teściowa mnie nauczyła rozumu. Moja teściowa jest super. Po prostu czasami się z nią kłócę. Moja żona mnie napomina, ale ona jest super. Kiedyś dała mi 1000 złotych. Super teściowa. 1000 złotych. Ale później posłała mnie, poprosiła, żebym poszedł do sklepu zrobić zakupy. Wróciłem ze sklepu i dał mi zakupy i tyle. Ona mówi to wszystko. Ja mówię, tak. A zostało mi 50 groszy. Co to jest 50 groszy? I ona do mnie mówi, ale wiesz co? Obliczyłam, bo rachunku jej nie pokazałem. Obliczyłam, brakuje 50 groszy. Ja mówię, mama, nie wygłupiaj się. Po prostu, aż mnie żołądek zaczął znowu boleć. Jak ty się zachowujesz? Ty byś się powinna wstydzić. A moja teściowa mówi, nie, brakuje 50 groszy, oddaj mi 50 groszy. Ja myślę sobie, co za baba, no. Do niej nic nie dociera, rozumiecie? No tak byłem zdenerwowany i mówię, to ja jestem sługą Boga, ja służę, ale jeszcze takiej baby nie spotkałem. A ona do mnie mówi, oddaj mi lepiej 50 groszy. Ty nie mówisz na temat. Oddaj mi 50 groszy. Ja wiem, oddałem, mówię, mamo, ja ci dam 10 zł. Ona mówi, nie, ja chcę 50 groszy. Ja siadłem, mówię, mamo, oddaj mi 50 groszy, ale byłem zły. Ja mówię, mamo, wytłumacz mi pewną rzecz. Jak ty do tego podchodzisz? Dałaś mi niedawno 1000 zł. Na coś tam, żebym kupił. A teraz żądasz ode mnie 50 groszy. On mówi, widzisz, bo te 1000 zł to ja ci dałam. I z moim mężem zaplanowaliśmy, że damy wam jeszcze więcej, dostaniecie samochód. Tak? I kupili nam malucha wtedy. Ale tych 50 groszy ci nie dałam, to jest moje. Jeżeli chcesz Bogu służyć, mówi, mój ojciec mnie tego nauczył. Jeżeli chcesz Bogu służyć, to musisz być wierny w małym. Oddaj 50 groszy. To wtedy to nie zaszkodzi twojej służbie. I wtedy to dopiero zrozumiałem, rozumiecie? Moja teściowa mnie nauczyła rozumu. To może być niepotrzebne, ale to nie jest moje. Więc ja nie mogę sobie tego przywłaszczyć. To niby nie dużo, ale w Biblii jest powiedziane, że małe liszki psują całe winnice, tak? Niby jesteśmy tacy okej, a do końca nie jesteśmy okej. Więc tu powiedziane jest, że On zbawił nas i czegoś od nas oczekuje. Bo okazał nam łaskę. A łaska to jest coś niezasłużone, tak? Dlaczego o tym mówimy? Bo mamy różne przekonania, tak? Kiedyś byłem na zgromadzeniu i przyszedł do mnie. Ja lubię słuchać Boga. Lubię uwielbiać, ale są takie momenty, że po prostu się wyciszam i słucham, co Bóg mówi. Nawet jak jest wielkie uwielbienie. I przyszedł do mnie pewien prowadzący tą konferencję i powiedział, uwielbiaj Pana. I takim głosem nakazującym. Ja powiedziałem, ja to robię. A on powiedział, nie, uwielbiaj Pana. Zaczął na mnie krzyczeć. I ja zdenerwował mnie. Już nie mogłem do końca uwielbiać Pana. Ale po konferencji poszedłem do niego i powiedziałem, bracie, chciałem z tobą porozmawiać. To, że nie krzyczałem i nie tańczyłem tak jak wy, to nie znaczy, że Boga nie uwielbiałem. Bo jeden jest introwertyk, tak? Który siedzi sobie spokojnie i jego nie można ruszać. A jeden jest taki, że po prostu jak się nie rusza, to nie żyje. Tak? Na przykład gdyby tu byli czarnoskórzy, to on troszeczkę muzyki usłyszy i on po prostu nie usiedzi. Tak? On taką ma naturę. A niektórzy, a Eskimosa posadzisz i Eskimos siedzi, bo on się nauczył siedzieć. Tak? Ale murzyn nie. To co, oni nie mogą Boga razem uwielbiać? No mogą. Tylko, jak to apostoł Paweł do Filipian napisał? My i zbory Boże takiego zwyczaju nie mamy. I tam opisuje pewne rzeczy. Ale jeżeli ktoś nie rozumie, to go wyłączcie z kościoła, tak? Czy nie? Nie. To jeszcze mu Bóg to objawi. A gdzie mu to objawi? Poza kościołem? Czy w kościele? Mamy go separować? Mamy go obgadywać? Mamy przeciwko niemu ustawiać ludzi? Co my? Jak Bóg mu to objawi? Przez miłość, która jest w kościele, tak? Dostaliśmy łaskę i w tej łasce funkcjonujemy, mamy funkcjonować. A wy zaczęliście bój. Nawet jak wam się wydaje, żeście tego boju nie wydali, to wyście go wydali. Bój mocą ciemności. I to nie są już przelewki, tak? To nie jest już, możemy sobie teraz odpocząć. A możemy między sobą powalczyć troszeczkę. Nie. Teraz jest czas, że będziemy sforni, tak? Może ktoś lubi się modlić mrucząc pod nosem, tak? To niech się tak modli, jak mu jest wygodnie. A ja modlę się inaczej, tak? Ktoś powiedział kiedyś, nie będę się z tobą modlił, bo nie klęczysz. Lubię klęczeć, ale nawróciłem się siedząc po turecku. I tak mi się do dzisiaj najlepiej czyta Biblię. A nigdy nie byłem, nie trenowałem jogi. Nie jestem joginem. Ale po prostu dobrze mi się siedzi po turecku. Kręgosłup odpoczywa, bo wtedy prosto muszę siedzieć, tak? Koncentruję się lepiej. I nie ma to nic z filozofią. Po prostu mój układ somatyczny taki jest. Ja to lubię. A kiedy czytam Biblię, to moja żona mnie nauczyła, żebym się modlił. I się modlę. Więc modlę się siedząc, tak? Ale modlę się też klęcząc. Modlimy się razem, klęczymy. Ale modlę się też siedząc. I ktoś powiedział, nie będę się z tobą modlił. Powiedziałem, nie bądź ducha religijnego. I nie mów, że pewne formy są najważniejsze. Bo oczywiście, że Bóg patrzy na serce, ale jednak nasze formy muszą być poprawne, ale nie są one najważniejsze. Nie są. Więc Bóg dał nam łaskę i tej łaski chce, żebyśmy my używali dla innych. Zbawił nas nie dla czynku sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Czyli jeżeli już pozałatwiamy te sprawy i będziemy z różnych kościołów, może z kościoła baptystycznego, a może z kościoła innego, tak? A wiecie teraz, że baptyści się przebudzili, tak? I na przykład byłem w Ełku u baptystów i oni zaprosili starostę, wicestarostę, przyszedł wicestarosta i pastor do mnie mówi, wiesz, za chwilę wejdzie tu do gabinetu do ciebie człowiek i chciałbym, że się, ja nie powiedziałem kto, chciałbym, żeby się o niego pomodlił. I z czymś on przyszedł. Widziałem, że jakiś taki gość dystyngowany. Zacząłem się modlić o niego, rozmawiać. Pouczyłem go troszeczkę. I mówię, ale pan jest taki jakiś dziwny. Kim pan jest? A on mówi, a jestem pierwszy raz w tym kościele. Bo przyszedł do mnie pastor kościoła baptystycznego i powiedział, będzie u nas prorok. I ja chcę, żeby pan zobaczył, że Bóg dzisiaj mówi i Bóg dzisiaj działa. Bo chcemy, żeby w tym mieście było przebudzenie i nie chcemy tylko panu mówić, ale chcę, żeby pan przyszedł. Nic mu nie powiem, że pan przyjdzie i kto pan jest, niech pan przyjdzie. I on przyszedł, ja mu przekazałem słowo, on mi na koniec to powiedział i sobie poszedł. Za chwilę wpada drugi facet, zdyszany, i ja mówię, a dlaczego pan tak biegł? Bo tu jest jakaś lista, wiedziałem, że jest jakaś lista, po kolei ludzie tam co 15 minut ktoś przychodził. On do mnie mówi, a ja jestem przewodniczącym Rady Miejskiej. I przyszedł do mnie wicestarosta i powiedział, tam jest prawdziwy mąż Boży, ty lepiej do niego idź. I ten facet przyszedł. To baptyści zrobili. Rozumiecie? Nie patrzyli, czy ja modlę się tak, czy inaczej, tak? Nie patrzyli się. Albo, wiecie, opowiada mi to mój znajomy, który był kiedyś starszym w Oleśnicy. Znacie Oleśnicę? Starszym w Oleśnicy. I to było już 20 lat temu. I on mówi tak. Pastor pastor wyjeżdżał i dał mu prowadzić nabożeństwo. Powiedział, będziesz prowadził nabożeństwo, ma przyjechać jakiś Michael ze Stanów Zjednoczonych, tam nazwiska nie pamiętał. Mówi, no to tego brata poprosisz do usługi, przywitasz go, uhonorujesz tego. No ale to przyjechała kobieta. I on nie wiedział, że to kobieta będzie. Nikt nie wiedział. Ale przyjechała taka, włosy dopiero od fryzjera. Tak? Kolczyki takie aż do ramion. I ten brat, mój znajomy, jego rodzice byli u mnie w zborze, mówi, wiesz co, po prostu chciałem jej nie wpuścić za kazalnicę. Raz, że kobieta, a wtedy jeszcze było tak, że kobieta nie może, a po drugie, no jak ona wygląda, po prostu, żadnego nakrycia głowy, kolczyki po ramiona, to takie duże, żeby jeszcze skromne takie, a to po prostu takie, że z kilometra widzisz. I sobie pomyślał, nie wpuszczaj za kazalnicę. No ale starsi do niego podeszli i mówi, słuchaj, nie będziemy robić boruty, ludzie się nastawili, ona pojedzie, my to załatwimy, tak? Jak ona sobie pojedzie, my to wszystko wyprostujemy. Więc on pozwolił jej. Ona wyszła za kazalnicę i mówi, niektórzy ludzie od 10 lat modlili się o chrzest w Duchu Świętym, nie byli ochrzczeni. A wtedy wszyscy, którzy byli ochrzczeni w Duchu Świętym. Wiele ludzi zostało uzdrowionych i Bogu nie przeszkadzały jej kolczyki. I on do mnie, wiecie co powiedział? Gdyby mnie ktoś tłumaczył przez 2 tygodnie, nie wytłumaczyłby mi tego. Ale ja przeżyłem to. Bóg wiedział, co robi. Bóg jest dowcipny. Wyprowadził pastora ze zboru, dał mi prowadzić nabożeństwo, chociaż nie był zastępcą pastora, był zastępca, który nie prowadził. On prowadził i mówi, ode mnie to zależało. I widziałem kobietę z kolczykami od fryzjera, z manikir i pewnie pedikir miała i Bóg ją użył. Po prostu wszyscy byli dotknięci. I teraz wiem, że Bóg nie patrzy na to, co zewnętrzne. Ale czasami to nam przeszkadza, tak? To nam przeszkadza. Opowiadano mi o człowieku, w Łodzi mieszkał, który był w czasach powojennych, po II wojnie światowej, był jednym z największych proroków w Polsce. Ale wiecie, jak mówił? Był szczerbaty i pluł. A wtedy jeszcze nie było takiego nauczania, że jak nad kimś się modlisz, to głowę obracasz w bok. On patrzył prosto na faceta i pluł na niego. Nie dlatego, że chciał, tylko miał płynną wymowę. Ale jego słowa się sprawdzały. Ludzie mieli załatwione sprawy. I możemy teraz się z Bogiem kłócić. Dlaczego go powołałeś na proroka, skoro on ma taką wadę? Tylko Bóg wie. Ale ci, którzy skorzystali z tego, byli ubłogosławieni. A ci, którzy nie chcieli być opluci, nie zostali. Rozumiecie? Po prostu może wam się coś podobać, może nie, ale ja chcę wam powiedzieć, że ja mam teologię praktyki. Ja różne rzeczy przeżywałem, widziałem ludzi nabożnych, którzy mówili o Bogu, ale było widać, że tak naprawdę nie rozumieją, o czym mówią. Bo nie dostawali różnych rzeczy. Wiecie, kiedy zostałem pastorem jednemu z braci starszych, w pierwszym zborze, w którym byłem, powiedziałem, jeżeli chcesz mieć ze mną pokój, wynocha za Bóg. A on mówi, a dlaczego? Ja mówię, bo ty mnie piłujesz, że pewne rzeczy się u nas w kościele nie dzieją, chociaż ja dzień i noc o to bojuję. A ty w tych rzeczach byłeś, w tym pierwszym przebudzeniu międzywojennym. Ty widziałeś, jak Bóg zbawia. Ty widziałeś, jak Bóg uzdrawia. Ty widziałeś, jak Bóg demony wypędza. Ty różne rzeczy widziałeś i ty tu przyjechałeś i ty tylko o tym mówisz. Ale to się nie dzieje. Zgubiłeś namaszczenie po drodze. Zostawiłeś się za Bogiem. Więc jedź tam, gdzie zgubiłeś. Jak znajdziesz, wracaj z powrotem. I powiedział, że nie jestem kulturalny. A ja wolę być niekulturalny, ale praktyczny, tak? Niech sobie przyjdzie, bo Kościół potrzebuje ludzi namaszczonych, którzy chodzą w tym, a nie o tym gadają, tak? Bo tym się jeszcze nikt nie najadł, gadaniem. My mamy budować swoje serca. My mamy żyć z Bogiem. Ale nie mamy być ludźmi jak pies ogrodnika. Sam nie zje i komuś nie da, tak? Nie. My mamy być ludźmi praktyki. Więc popatrzcie. Tu jest powiedziane tak. Żebyśmy stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. A co to jest żywot wieczny? To znaczy, że już nie umrzesz, tak? A jeżeli masz nadzieję żywota wiecznego, to już się nie boisz śmierci, nie boisz się agresji, nie boisz się przegranej, tak? Bo masz, bo większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który jest na świecie, tak? Więc jeżeli mamy nadzieję żywota wiecznego, to znaczy jesteśmy nieśmiertelni? Tak? Jak ten Jezus powiedział? Nie bójcie się tego, którzy ciało mogą zabić, a rzucić, tak? Ale bójcie się tego, który duszę może do, tak? Do piekła. Więc tego się bójcie, a nie tego, który ciało może zbawić, zabić. Tego się nie bójcie. A kto by chciał zachować życie swoje, straci je. A kto by życie swoje stracił dla mnie, zachowa je, tak? Jakoś to nam ucieka. Ja myślę, że wielu ludzi dzisiaj nie jest tak efektywnych, bo się ciągle boi. Bo się ciągle boi. Wiecie, nie wiem, czy wam opowiadałem to, jak pojechałem kiedyś do księdza załatwić sprawę w Białej Prudnicki. I on do mnie, zaczął do mnie krzyczeć: ty łajdaku, wy heretycy, już tu przyszliście. Ja ludziom każę wziąć kamienie, jak będziesz jechał. Ja wiem, kiedy ty przejeżdżasz przez rynek tego miasta. I oni cię ukamienują. I zaczął na mnie krzyczeć. A ja przyszedłem do niego pokojowo, mówiłem do niego: proszę księdza, tak? I przedstawiłem się, że jestem pastorem. I ja wstałem, powiedziałem: proszę księdza, ja jestem człowiekiem po dwóch fakultetach. Skończyłem seminarium duchowne. Już nie mówiłem, że zaocznie, ale ale skończyłem. I skończyłem weterynarię, jestem lekarzem weterynarii. A z tego, co wiem, ksiądz skończył tylko jeden fakultet, więc proszę siedzieć cicho. Po drugie, powiedziałem mu: na razie Bóg mi nie kazał przyjść tu głosić Ewangelii, ale kiedy mi powie głosić Ewangelię, to stanę przed waszym kościołem i będę głosił Ewangelię. On mówi: to my cię zabijemy. Powiedziałem: ja się tego nie boję. Ja przyjdę i będę głosił Ewangelię. Ja się dzisiaj szczerze i odważnie to mówię. Ja stanę przed kościołem i będę głosił Ewangelię. Ja się księdza nie boję. I tych kamieni się nie boję, bo większy jest ten, który jest we mnie. Jeżeli on mi powie, to ja to zrobię. I on patrzył i nie wierzył. I powiedziałem: teraz nie pogadamy, bo tam sprawę miałem załatwić formalną. I powiedziałem: teraz nie załatwimy sprawy, bo jesteśmy obaj w emocjach. Ja przyjdę za 2 tygodnie, proszę to przemyśleć. Ale jak księdzu naprawdę mówię, że ja przyjdę, będę głosił. Bóg mi każe. Jak nie każe, to ja nie przyjdę. Za 2 tygodnie ksiądz mnie przywitał, kawa już była gotowa. Ukłonił mi się do stóp, naprawdę głęboko. Nigdy nie widziałem księdza, żeby się tak głęboko kłaniał. I powiedział: ja was pomyliłem ze świadkami, ja bardzo przepraszam. Po prostu, ja byłem w szoku. I on mówi: wy jesteście dobrzy ludzie. Wycofuję, co powiedziałem. Ja powiedziałem: o to chodzi. Słuchajcie? Bo ja się naprawdę nie boję. Jeżeli Bóg mi coś każe, to ja to zrobię. Bo to ja to zrobię. I tacy mamy być. Wiecie, kiedy szedłem do służby proroczej, myślicie, że to było łatwe? Powiedzieli mi bracia, w autorytecie bracia: takiej służby nie ma i nie będzie. Koniec. A jeden przyszedł, podszedł do mnie i powiedział: a ja, jeżeli będziesz dalej to kontynuował, to ciebie i twoją służbę zniszczę. Tak mi powiedział. A ja wtedy mu powiedziałem, i powiedział do mnie: wracaj na pastorstwo, będziesz pastorem, będziesz mógł prorokować. Powiedziałem: ale Bóg mi kazał zrezygnować z pastorstwa i Bóg mi kazał iść do służby proroczej. Więc ja raczej słucham Boga. Ja chcę być poddany moim władzom, ale chcę słuchać Boga. Skoro Bóg powiedział, że służba prorocza jest, to znaczy, że ona jest. Tylko my jej nie widzimy. Ja to zrobię, że będzie ją widać. I zrobiłem. W całej Polsce szumiało. Do dzisiaj szumi. Ale drodzy, nie ugiąłem się. Powiedziałem: możecie mnie wyrzucić z kościoła. Możecie różne rzeczy robić. A ja i tak będę słuchał mojego Boga. Nie będę się z wami spierał. Ale będę słuchał mojego Boga. Czy nie zrobiłem błędów? Zrobiłem błędy. I robię błędy. Nie chcę ich robić. Ale przede wszystkim chcę słuchać Boga, tak? Więc drodzy, potrzebujemy się ruszyć z miejsca, tak? Potrzebujemy się ruszyć z miejsca. I Bóg chce, żebyśmy unikali głupich rozpraw, rodowodów i sporów i kłótni o zakon. A czasami kłócimy się o zakon, tak? Wiecie, o czym kiedyś dyskutowali po wojnie? Babcia mojej żony opowiadała. Jej mąż, pastor, pojechał zaraz po wojnie, tylko kościoły zaczęły się formować. Wtedy nie było ani Zielony Świątkowy, ani ZKE jeszcze wtedy. Takie było, były po prostu zbory Boże. W Warszawie czy gdzieś tam odbyła się konferencja. Bracia 2 dni debatowali, czy kobiety powinny nakrywać głowę, a jeżeli tak, to czym? 2 dni na taki temat debatowano. I kiedy się nawróciłem i to powiedziano, to sobie pomyślałem, to ktoś się zgubił, do głowy zamienił. Czy to jest ważna sprawa? Są ważniejsze sprawy. Może ta sprawa jest w jakimś stopniu ważna, ale na pewno nie najważniejsza, tak? Na pewno nie najważniejsza. To bracia z całej Polski zjechali się, żeby 2 dni debatować nad taką sprawą, a ludzie giną, tak? A ludzie nie mają pomocy, ludzie są zniewoleni demonami, tak jak teraz ludzie mówią, czy trzeba, czy chrześcijanin może mieć demona, czy nie. Ja mówię, ja nie chcę debatować na ten temat. Ale jeżeli chrześcijanin przychodzi i na imię Jezus zaczyna padać na ziemię i syczeć jak wąż, to ja nie myślę, że to jest Duch Święty. To moim zadaniem nie teraz dywagować albo rozmawiać teologicznie, co się z nim dzieje, tylko moim zadaniem jest go uwolnić. Tak? Bo my czasami rozmawiamy i nic z tego nie ma, tylko plewy. I czujemy się tacy nasyceni duchowo, bo pogadaliśmy sobie. Ale co to przynosi? Ludzie potrzebują uwolnienia. Wiecie, że jeżeli Kościół tego nie przynosi, to ludzie idą do czarowników. Charyzmatycy chodzą do czarowników. Myślicie, że nie? U nas pewna kobieta była na pograniczu między Kościołem Zielonoświątkowym a Prostakami. Chodziła raz tu, raz tu. Poszła do babki, która zamawiała i która toczyła jajko. Do tak zwanej szeptuchy. I później z nią rozmawiałem, dlaczego poszłaś, bo to był akurat nie mój okres nawrócenia. Powiedziałem, dlaczego poszłaś do tej szeptuchy, a ta szeptucha mieszkała u nas na podwórku, u moich rodziców, bo tak kupili gospodarkę z taką, z nabytkiem, tak? Więc ja pod oknem oglądałem tą babką, jak, co ta babka robiła tamtej babce, tak? I powiedziałem, ja byłem pod oknem, ja to widziałem. I ja słyszałem, co ona mówiła. Dlaczego poszłaś? Ja mówię, wiesz, co ona mówiła? Ona mówiła, modliła się, Ojcze nasz, zdrowaś Mario i wierzę w Boga. Ja mówię, ale nie słyszałeś wszystkiego. Kiedy ona od ciebie odeszła, bo było takie, toczyła jajko, a później wybijała do szklanki i z tego wróżyła. I powiedziałem, kiedy ona odeszła od ciebie, stanęła koło okna, ja stałem pod oknem, słyszałem, to ona mówiła pod nosem to, co ty nie słyszałeś. Ja jestem Bogiem. Mi się należy chwała. Ja zniszczę tych wszystkich chrześcijan. Ja jestem Bogiem. Ja mówię, i ja słyszałem, jak ona to mówiła. Na własne uszy. Nikt mi tego nie powiedział. Ja to słyszałem. A ty u niej byłaś. A ona, wiecie, co mi powiedziała? Modlili się nade mną pastorzy. I było mu lekarzy. I nie pomogło. I ja już nie chciałam być chora. A jak tamta się... No, toczyła to jajko, tak? Ona mówiła to po ukraińsku, kaczała jajko. To mi pomogło. Bo jeden tylko uboczny efekt, po nocach spać nie mogę. I ja wiedziałem, dlaczego, tak? Wcześniej spała, później już nie może. Ale charyzmatyczka, już nie mówimy z jakiego kościoła, tak? Bo ona nie była ani tu, ani tu, chodziła tak sobie pomiędzy. Poszła do babki, do szeptuchy. A wiecie, że niedawno osoba charyzmatyczna, też nieważne z jakiego kościoła, powiedziała mi, mam bólu już tak dosyć i ludzie się różnie o mnie modlili i nie ma uwolnienia, jakby mogła pójść do czarownika, jakby tu gdzieś był, to bym poszła. Ja byłem przerażony. A ludzie w kościele debatują, czy kobieta może chodzić w spodniach, czy ma chodzić w spódnicy, tak? Czy może umalować sobie tylko usta, czy także oczy? Ja myślę, że to chyba nie tędy droga, tak? Ukochani, oto Bóg mówi, unikajcie spory, kłótni o zakon, są one bowiem jakie? Nieużyteczne i próżne. Nieużyteczne i próżne, a człowieka, który wywołuje to odszczepieństwo, który w tym jest, po pierwszym, drugim upomnieniu, unikaj, wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy, Ale przecież to jest o chrześcijanach mowa, tak? Przewrotny i grzeszy. I sam na siebie wyrok wydaje. Więc drodzy, żeby już nie głębiej nie wnikać. Chcę wam powiedzieć tak. Bóg mi kazał wam dzisiaj wyraźnie powiedzieć. Będzie was używał. Rozpoczęliście wojnę i ją wygracie. Ale ci, którzy są bojaźliwego serca, albo ci, którzy chcą rozdzierać włos na czworo, niech lepiej idą do domów. Niech nie osłabiają serca. Niech nie osłabiają morale. Niech nie zatrzymują ludu Bożego. Niech siedzą w domu i niech mruczą. A niech ci, którzy mają natchnienie, ci, którzy chcą służyć, ci, którym leży na sercu zbawienie tych, którzy giną dzisiaj, którzy jęczą i wzdychają, ci, którzy, o których jest powiedziane, że stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje, kogo objawienia? Czego oczekując?
Synów
Bożych, to znaczy dziedziców Bożych, tych, którzy niosą ze sobą obdarowanie, tych, którzy przychodzą z namaszczeniem, tych, którzy zaprowadzają Boży porządek, tak? Oni nie chcą ludzi, którzy gadają. Oni chcą ludzi, którzy są dziedzicami. Ludzi, którzy biorą Boże obietnice i wprowadzają w czyn, tak? Bóg chce, ale chce, żebyście byli sforni. Do tej pory każdy mógł chodzić jak chciał. Biblia mówi, Bóg puszczał czas, płazem czasy niewiedzy. Ale teraz, tak? To teraz jest ważne. Wzywa wszystkich ludzi, żeby się upamiętali. Zaprowadza ład. I wypróbujcie mnie, mówi Bóg, tak? Ale jeżeli nie chcesz się poddać, jeżeli twoja racja ma być na górze, to lepiej odejdź. Bo będziesz psuł. Narazisz się na Boży gniew. Bo Bóg chce, żeby armia szła do przodu, tak? Bóg chce, żeby diabeł był w odwrocie. Bo On powiedział, że dał nam moc do burzenia diabelskiej warowni. I On powiedział, że każdy, kto uwierzy, to takie znaki będą mu towarzyszyły, tak? A ja wiem, że teraz nie wszystkim towarzyszą te znaki. Ale Bóg chce, żeby towarzyszyły. Więc bądźcie sforni i bądźcie poddani i swoje rzeczy schowajcie gdzieś. Jak stajemy do dyspozycji, jak stajemy w szeregu, to już każdy żołnierz nie mówi, co ma na sercu, tak? Słucha dowódcy. Dowódca mówi, padnij, to padnij. Dowódca mówi, ubrać się, to się ubrać, tak? A jak Bóg powiedział do Izajasza, do męża Bożego, będziesz chodził nago, to on się rozebrał, miał przepaskę na biodrach, a Bóg powiedział, i przepaskę też zdjąć. Tak? Więc chodził nago, niemoralny był, a był prorokiem Bożym. I o tym się jakoś nie mówi. I niektórzy święci nie widzą tego. A on tak chodził. I co chciał pokazać przez Izraelowi? Nie. Chciał pokazać narodowi pogańskiemu, jak Bóg się z nimi rozprawi. I prorok musiał zademonstrować to. A kapłanowi nie wolno było nosić krótkiej szaty, tylko do samej ziemi, żeby jak wstępuje po stopniach ołtarza, nie było widać jego gołych łydek nawet. Tak? A oto tu prorok ma chodzić nago i mógł dyskutować z Bogiem. Co ty mi robisz? Ale on nie dyskutował, bo znał Boży głos. Bóg mu powiedział, przepaskę zrzucić też. Więc zrzucił. A Ezechielowi powiedział, będziesz jadł chleb pieczony na łajnie. A Biblia mówi, nic czego nieczystego nie dotykaj. I Ezechiel tylko prosił, Panie, oby to nie było ludzkie. Tak? Bydlęce. Bóg mówi, okej, na to pójdę. Ale łajno ma być łajnem, tak? I leżał i jadł te placki i milczał, jak Bóg mu zamknął usta, tak? Drodzy, przyszedł czas wielkiego rozwoju i namaszczenia. Ale chcę powiedzieć, niektórym się Wam nie podoba, co będzie Bóg, nie spodoba, co Bóg będzie robił. Ale On będzie robił to fantastycznie. Bo wprowadza Was w cudowne rzeczy. Rzeczy Boże. I diabeł już nie będzie chodził z podniesioną głową. Będzie się bał i będzie w wycofaniu, bo Boży lud już powstał. Amen. Powstańcie się, pomodlą Was. Łaskawy Panie, ja dziękuję Ci za ten bohaterski naród, który powołałeś tu w Kotlinie Kłodzkiej. Dziękuję Ci, Panie, za to, że ich wyposażyłeś i że dajesz im teraz jedność, że dajesz im braterstwo, że dajesz im miłość, że dajesz, Panie, im poznanie i że Ty zabierzesz im kłótliwość, zazdrość, że zabierzesz im, Panie, spory o zakon, Panie, bo to nie buduje, to przychodzi tylko, przyprowadza do odstępstwa, to doprowadza tylko do osłabienia, Panie. I my dzisiaj występujemy przeciwko duchowi kłótni w imieniu Jezusa Chrystusa, występujemy przeciwko duchowi podziału, przeciwko niezrozumieniu, przeciwko potępieniu, przeciwko obmowom, przeciwko plotkom w imieniu Jezusa. Rzucamy to pod nogi i rozkazujemy, niech Boże panowanie się rozpocznie. Niech to, co złe, odejdzie. Niech złe nawyki odejdą. I niech bracia będą braćmi. Niech siostry będą siostrami. I niech Kościół żyje. Niech żyje w podniesieniu, w autorytecie. W imieniu Jezusa. Ojcze, błogosławimy Ciebie. Ojcze, błogosławimy Ciebie. Amen.
Amen. Amen. Amen.